Chwała Bogu. Witam was wszystkich serdecznie w drogim imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jestem w Zamościu, tu w zborze po raz pierwszy i chciałbym jedno powiedzieć, że znam brata pastora, już żeśmy się mieli okazję spotkać, chyba w Jastrzębiu, znam brata Staszka jeszcze z Oświęcimia, poza tym nikogo z was nie znam, ale dzięki temu, co słyszałem, te pieśni, które śpiewaliście, te modlitwy, ja wiem, że jestem w domu, że jestem wśród dzieci Bożych. Jestem wychowany na śpiewniku pielgrzyma, jak się u nas często mówi, od dzieciństwa z rodzicami chodziłem na nabożeństwo i śpiewaliśmy pieśni pielgrzyma i tu akurat słyszę trzy pieśni, jedna po drugiej i te wszystkie trzy pieśni znam osobiście i bardzo, bardzo sobie cenię i z tego się cieszę. I chciałbym powiedzieć, że gdy ja tak zajmuję się troszkę historią powstania tych wielu pieśni, to wiem, że to pisali mężowie Boży i siostry Boże, te, które coś przeżywały. I to jest świadectwo ich życia. Świadectwo życia ma wielkie znaczenie i szczególnie dzisiaj w tym świecie, w którym żyjemy, jeśli my rozmawiamy z ludźmi, to bardzo często słyszymy takie stwierdzenia, słowa się już zdewaluowały. My chcemy widzieć przykład, my chcemy widzieć życie. I dlatego jest tak bardzo istotne i dla mnie to, kiedy śpiewamy te pieśni, te świadectwa życia, sobie przypominam, znam wiele historii powstania tych pieśni, to mi to przybliża, że Pan działał, ale chciałbym powiedzieć, że On działa i dzisiaj, teraz wśród nas. Jestem tutaj zaproszony razem z bratem Andrzejem, on się pofatygował, żebyśmy razem jechali, bo ja już trochę stary i mówię, no na taką odległość nie chciałem już jechać, ale on wyraził gotowość, dlatego jestem tutaj. Dziękuję za zaproszenie i za to miłe przyjęcie już w domu pastora, gdzie się znalazłem. I teraz chciałbym się dzielić Bożym Słowem, takim bardzo znanym miejscem Słowa Bożego. Może nie jeden z was powie, myśmy już to wiele razy słyszeli. Chciałbym czytać taką znaną historię z Ewangelii według świętego Jana z rozdziału trzeciego i chciałbym przeczytać pierwszych parę wersetów. Rozdział trzeci Ewangelii Jana od początku. A był niektóry człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, książę żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu, wiemy, żeś przyszedł od Boga jako nauczyciel, bo nikt tych cudów czynić nie może, które ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi znowu, nie może widzieć Królestwa Bożego. To są bardzo znane słowa i mam wrażenie, że już dzieci w szkółce niedzielnej tą historię znają. Tu przychodzi do Pana Jezusa Nikodem, książę żydowski, człowiek, który miał bardzo wysoką pozycję w społeczeństwie, tam, w którym się znajdował, był nauczycielem, a nauczyciele wymagali takiej wielkiej czci na równi z rodzicami, z ojcem, co nawet było niezgodne z przykazaniem, bo czci ojca twego to było pierwsze, ale nauczyciele w Izraelu bardzo wiele wymagali i mieli wielki szacunek. On był członkiem Sanhedrynu, on był członkiem tej najwyższej rady żydowskiej i to był człowiek, który miał poważanie, on znał zakon i z historii narodu izraelskiego, z komentarzy się jeszcze dowiadujemy, że on był bardzo bogaty. W kronikach żydowskich jest napisane, opisujące historię zburzenia Jerozolimy, tam jest napisane, że wszyscy ludzie, którzy mieszkali w Jerozolimie, stracili cały swój majątek. I tam jest wymienione trzech najbogatszych ludzi w Jerozolimie, a do nich należał Nikodem. Tam jest nawet napisane, został ukarany przez to, że uznał Jezusa Mesjaszem. A więc on był miał taką wysoką pozycję socjalną, on był wykształcony, on był członkiem Sanhedrynu i jeszcze był bogaty, ale czegoś mu brakowało. A dlatego, że mu czegoś brakowało, on szukał i on udał się we właściwym kierunku do właściwej osoby. I on przyszedł do Jezusa i on składa takie wspaniałe wyznanie: wiemy, że Ty od Boga przyszedłeś, bo nikt tych cudów nie może czynić. Gdyby to tak wszedł do mnie, to by było takie, bardzo taka pozytywna ocena. No chwała Panu, że mnie tak oceniłeś, ale Pan Jezus mówi zupełnie coś innego. Przede wszystkim mu nie powiedział, wiesz, jest dzień po to, żebyśmy rozmawiali. On go przyjął w nocy. Różne są interpretacje tego, że przed w nocy, że się wstydził w dzień i tak dalej. Nie nasza sprawa tego to oceniać. Najważniejsze, że przed do Jezusa i my wiemy, że Pan Jezus jest ten, do którego możemy przychodzić i w dzień, i w nocy. I teraz Pan Jezus mu mówi, musisz się na nowo narodzić. Ten człowiek, który znał zakon, który wypełniał wszystkie powinności zakonu i on teraz słyszy, ja się mam na nowo narodzić. I tu nie jest powiedziane w tej całej historii, dobrze byłoby, żeby się narodził, ale tu jest powiedziane, musisz się na nowo narodzić. I ten mądry, ten wykształcony człowiek pyta się Pana Jezusa, jakoż ja, stary człowiek, dorosły, mam wnieść ponownie w żywot matki twojej? To jest coś niemożliwego. A Pan Jezus mu tu zaczyna mówić i tu w tych dalszych wersetach o tym czytamy. I rzekł mu Nikodem, jakoż się może człowiek narodzić, będąc stary? Odpowiedział Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli by się kto nie narodził z wody i z ducha, nie może wnieść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciało jest, a co się narodziło z ducha, duch jest. Nie dziwuj się, żem ci powiedział, musicie się na nowo narodzić. Chciałbym powiedzieć, że to poselstwo, co Pan Jezus powiedział, to polecenie, ono jest aktualne do dnia dzisiejszego dla każdego z nas. Jeśli ktoś nie narodził się na nowo, to musi do tego dojść, a wiemy, że Duch Święty jest tym, który nas przekonuje o grzechu, o stanie, o tym, że my potrzebujemy narodzić się na nowo. I bardzo często spotykam różne osoby, które chodzą wiele lat na nabożeństwa, a jak się zapyta, czy narodziłeś się na nowo, jak tak już ktoś chrząknięciem zaczyna i jak się zapytam, narodziłeś się na nowo, masz pewność zbawienia? Ja się po tym pytam dalej, czy ty pamiętasz dzień swojego narodzenia, narodzenia fizycznego? Na pewno, bo masz metrykę, którą pobrali rodzice z Urzędu Stanu Cywilnego czy z Kościoła, jak było. W każdym razie wiem, kiedy się narodziłem fizycznie i to idzie ze mną przez całe życie. Ale dla mnie jest takie ważne, że ja muszę wiedzieć, kiedy narodziłem się na nowo. I tą datę my musimy pamiętać, my musimy wiedzieć, kiedy się to stało. My czytamy w liście do Rzymian w 8 rozdziale, tam jest powiedziane, tenże Duch poświadcza Duchowi naszemu, żeśmy dziećmi Bożymi, żeśmy się narodzili na nowo. Jeśli tego nie masz w swoim sercu, tego potrzebujesz. I to musi każdy mieć. I bardzo często, tak jak wspomniałem, rozmawiam i mają różne osoby problemy, chodzą lata na nabożeństwo, jak się zapytam o tą datę, pamiętasz, masz tą pewność? To jest takie, ja dokładnie nie wiem tam kiedyś, ja już tyle lat chodzę na nabożeństwo. U nas kiedyś, lat temu już teraz, ponad 40, był taki misjonarz z Indii, Harald Gross się nazywał i on bardzo na to zwraca uwagę, mówi, bo każdy człowiek dojdzie do takiego momentu, że diabeł przeciwnik go zaatakuje, są choroby, są różne doświadczenia, które przechodzi i wtedy diabeł wzbudza wątpliwość, czy ty jesteś dzieckiem Bożym, ty się chcesz modlić, a jaką ty masz pewność, twoje grzechy i tak dalej cię oddzielają od Boga. ale jest powiedziane napisano. Jest powiedziane napisano i my wiemy, że my zostaliśmy zapisani w tej księdze żywota. To może jest znany taki przykład, ale ja go przytoczę, jak jeden murzyn, który chodził na ewangelizację pod namiotem, to było w Afryce. On przychodził, taki biały, to znaczy no, wśród tych murzynów to biały, to był misjonarz, który głosił Słowo Boże. I jednego dnia on głosił, był za kazalnicą i tu przychodzi ten murzyn i taki pień niesie na taki pniak, niesie na ramieniu i taką siekierę. No temu kaznodziei tam za kazalnicą się zrobiło trochę tak, no troszeczkę niewyraźnie. To było w namiocie, tam nie było podłogi, to w Afryce, a ten może nikomu nic nie mówiąc, ten głosi, a on przychodzi w takie miejsce i wbija ten, kładzie ten pal i wali się kierą w to i wbija ten pal tam w środku gdzieś tego namiotu. No wszyscy się tak patrzą na niego, ten zamilkł też, co to będzie, a ten mówi tak: Panie diable, ty już nie jesteś moim panem, bo ja tu wczoraj się narodziłem na nowo i ty mnie nie będziesz już więcej kusić. A ten pień to jest dowód, że ja jestem dzieckiem Bożym. No mentalność murzynów jest może trochę inna niż nasza, ale on był dzieckiem Bożym, a takie pokusy przeżywał. I dlatego nieraz potrzebujemy, to jest taki kamień milowy w naszym życiu, kiedy ja narodziłem się na nowo. I tu jest powiedziane, Nikodemowi powiedział Pan Jezus, musisz się narodzić na nowo. I teraz Nikodem takie pytania dalsze stawia Jezusowi, a Jezus mu mówi, ty będąc nauczycielem w Izraelu, tego nie wiesz? On się powołuje na to, co jest w księdze czy Izajasza, czy Ezechiela, gdzie jest powiedziane, ja to tylko przeczytam z księgi Ezechiela, proroka, tu jest napisane chyba w 11 rozdziale księgi Ezechiela, proroka, 19 i 20 wiersz. Bo im dam serce jedno i ducha nowego dam do wnętrzności waszych i odejmę serce kamienne z ciała ich, a dam im serce mięsiste, aby w ustawach moich chodzili, sądów moich strzegli i czynili je i będą ludem moim, a będę, ja będę Bogiem ich. I to się jeszcze raz powtarza w 36 rozdziale również tej księgi Ezechiela, proroka, 26 i 7 wiersz. Jest powiedziane, dam wam serce nowe, a ducha nowego dam do wnętrzności waszych i odejmę serce kamienne z ciała waszego, a dam wam serce mięsiste. Ducha mego, mówię, dam do wnętrzności waszej, uczynię, że w ustawach moich chodzić i sądów moich przestrzegać i czynić je będziemy. Będziecie. I to, na to się powołuje Pan Jezus, a ten Nikodem jako nauczyciel żydowski, on znał proroka Izajasza, znał Jeremiasza, Ezechiela, oni to znali bardzo dokładnie, bo oni tego nauczali. I część tych uczniów, którzy chodzili do tych szkół rabinistycznych, to był obowiązek w owym czasie, oni byli nauczani, a ponieważ większość z nich była niepisząca, oni się tego musieli uczyć na pamięć. I oni to musieli wiedzieć, ale przede wszystkim musiał to wiedzieć ten nauczyciel. I Pan Jezus mu tak o tym mówi. I możemy zauważyć, że ten wykształcony rozmawia z Jezusem, a Pan Jezus mu mówi takie prawdy i my zauważamy, że on zamilkł. On już mu nic nie odpowiadał, a Pan Jezus dalej mówi te bardzo znamienne słowa i mówi to, co jest zapisane w 14 wierszu, jak Mojżesz węża na puszczy wywyższył, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Tutaj powołuje się Pan Jezus na historię starotestamentową, na historię, kiedy naród izraelski szedł do ziemi obiecanej i naród izraelski już był znużony, zniechęcony i po raz kolejny szemrał. I oni szemrali tak i mówili, że już mamy dosyć tej manny, że już to sobie wszystko te obrzydzili, po coście nas wyprowadzili z tego domu niewoli, z Egiptu i ciągle tylko wracali do tego starego życia. I oni tak Boga pobudzali do gniewu, że Pan Bóg zesłał węże, jadowite węże, które kąsały śmiertelnie tych ludzi. I w 4 Księdze Mojżeszowej, w 21 rozdziale, my czytamy, ta historia jest tam opisana, tam jest napisane, że kiedy te węże zaczęły kąsać śmiertelnie i ludzie umierali, to oni się zwrócili do kogo? Do Mojżesza, bo Mojżesz im pośredniczył do Boga i mówi, wołaj do Boga, żeby Bóg coś uczynił, żeby te węże przestały nas kąsać. I tam o tym czytamy, że Pan polecił wykonać Mojżeszowi węża miedzianego i powiesić go na drzewcu. I tam jest powiedziane, aby każdy, kto został ukąszony, a wejrzy na tego węża, żyw zostanie. I Mojżesz był posłuszny, on to zrobił i tego węża powiesił. I teraz każdy, kto był ukąszony, miał do wyboru spojrzeć lub nie. Mógł mieć wątpliwości, a czy mi to pomoże? Mógł nie spojrzeć i umrzeć od tego śmiercionośnego jadu. Ale gdy spojrzał, żyw został. My wiemy, że został żywy do swojej śmierci. To znaczy, to nie zapewniło mu zbawienia, ale to było takim cieniem tego, co było po tym dane nam, co było dane nam wtedy i nam do dnia dzisiejszego, to spojrzenie wiary na krzyż Golgoty. I tu ten Nikodem dowiaduje się od Jezusa, on jako nauczyciel, że to spojrzenie wiary decyduje, to spojrzenie wiary na Jezusa, że Syn Człowieczy musi być wywyższony. I my czytamy w dalszym ciągu, że Pan Jezus do niego mówi, albowiem tak Bóg umiłował świat. Mówi mu takie następne słowa i Nikodem to wszystko słuchał. On to wszystko wysłuchał, on już nic nie replikował, nic na to nie odpowiadał, ale słuchał. I rozeszli się. I my możemy powiedzieć, on usłyszał, on się narodził na nowo. Bo jeśli się ktoś narodzi na nowo, to my wiemy, że ten, kto się narodzi, ten noworodek, to pierwsze, jak dziecko wyjdzie z łona matki, to na co my czekamy? Żeby był jakiś głos, prawda? Bo to jest dowodem, że to dziecko żyje, tak? I byłoby przerażające, jak dziecko jest, jak nie słyszy, nie? I to już wiadomo, że jak zawołało, chwała Bogu, żyje. Bo my wiemy, że też czasami i martwe dzieci się rodzą. I tu zauważamy jedno. Nikodem odszedł, poszedł sobie do domu. Tu nie czytamy o jakimś pożegnaniu, nie czytamy o tym, żeby on dziękował Jezusowi za to, co usłyszał. On usłyszał i odszedł. I gdy my teraz czytamy 7 rozdział Ewangelii Jana, tej samej Ewangelii, tam jest takie bardzo ciekawe wydarzenie opisane. Tam jest napisane, że 7 rozdział Ewangelii Jana od 37 wiersza tak czytamy. A w on ostateczny dzień wielki, święta onego, stanął Jezus i wołał, mówiąc, jeśli kto pragnie, niech do mnie przyjdzie, a pije. Kto wierzy we mnie, jako mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z żywota jego. A to mówił o duchu, którego wziąć mieli wierzący weń. Albowiem jeszcze nie był dany Duch Święty, przeto, że jeszcze Jezus nie był uwielbiony. Tu mamy opisaną historię, kiedy Pan Jezus w dzień, ostateczny dzień święta przyszedł do świątyni i głosił to, co ja teraz przeczytałem. My czytamy w poprzednich wierszach tego samego rozdziału, że Sanhedryn, członkowie tej najwyższej rady, postanowili Jezusa zgładzić. Oni go chcieli aresztować i byli wszyscy ciekawi, czy on przyjdzie na to święto, bo na to święto przychodzili Żydzi do świątyni w Jerozolimie. I my czytamy również, że ci kapłani, oni mieli do dyspozycji mieli straż świątynną, oni posłali tą straż świątynną, żeby aresztować Jezusa, żeby go przyprowadzić przed radę. I my tutaj czytamy w tym 7 rozdziale, że zastanawiali się, czy on jest Mesjaszem, czy jest prorokiem, i niektórzy z nich chcieli go pojmać, czytamy w 44 wierszu, ale żaden nie ściągnął na nie ręki swojej, bo jeszcze nie przyszedł ten czas. Przecież przyszli słudzy do przedniejszych kapłanów i do faryzeuszy, którzy im rzekli: przedżeście go nie przywiedli. Odpowiedzieli oni słudzy: nigdy tak nie mówił człowiek jak ten człowiek. To było wyznanie tych, którzy słuchali. Pod wpływem, pod mocą tego słowa, który głosił Jezus, ci, którzy mieli go aresztować, mówili: to jest niemożliwe, żebyśmy go dotknęli. Oni byli przeświadczeni, że słyszeli coś, czego jeszcze nigdy dotychczas człowiek nie mówił. I oni przyszli z niczym. I ci mówi: dlaczegoście go nie przyprowadzili? Bo jeszcze tak nie słyszeliśmy mówić człowieka. I czytamy, dali tą wypowiedź. I odpowiedzieli im faryzeusze: alboście i wy zwiedzeni? I zali, kto uwierzył weń z książąt albo z faryzeuszy, tylko ten gmin, który nie zna zakonu, przeklęci są. Taka była ocena faryzeuszy. Wy należycie do tej hołoty, do tego gminu, którzy może za tym Jezusem pójdą, ale nikt z zacnych ludzi w Niego nie uwierzył. A teraz odzywa się Nikodym, który był członkiem tej rady. I on, ponieważ znał zakon, prawidła zakonu, jak należy postępować, on się odezwał w obronie Jezusa. I my czytamy tutaj tak: i rzekł do nich Nikodym, który był przyszedł w nocy do niego, będąc jednym z nich: i zali zakon nasz sądzi człowieka, jeśli by pierwej nie słyszał od niego i nie poznał, by co czyni? On się odwołał tylko do zakonu. Było powiedziane i w zakonie było powiedziane, bardzo wyraźnie ustalone, że sądu nie wolno wydawać, dopóki się kogoś nie przesłucha. A oni go już odsądzili, a jeszcze go nie przesłuchali. I on na pierwszy raz, po tym jak spotkał się z Jezusem, rozmawiał z Jezusem, to on pierwszy raz zastawia się za Jezusem i mówi: jak można go osądzić, jeśliśmy go nie przesłuchali? On tylko, ktoś by powiedział, tylko by tyle powiedział, ale on powiedział jako jeden wśród tych wszystkich, którzy byli przeciwko Jezusowi. I my czytamy dalej, oni piszą tak: a oni mu odpowiedzieli i rzekli: i zaliś i ty, Galilejczyk, badajże się pism, a obacz, że prorok z Galilei nie powstał. Chciałbym powiedzieć, że oni byli tak zacietrzewieni, rozłoszczeni i na tą wypowiedź, i na Jezusa, mówiąc: stamtąd jeszcze nic dobrego nie przyszło. Gdybyśmy my tak śledzili Słowo Boże, to chciałbym powiedzieć: Jonasz pochodził z Gad Efer, a to jest Galileja, prawda? Prorok Jonasz. My wszyscy wiemy, kim był prorok Jonasz. Również Nahum i Malachiasz też pochodzili z Galilei, jeśli byśmy tak to dokładnie te miejscowości szukali. Więc oni w tym zacietrzewieniu nawet powiedzieli: ty nic nie wiesz, bo tam jeszcze stamtąd z Galilei nic dobrego nie poszło, wyszło. A to nie było prawdą. Ale zauważmy jedno, że on zastawił się za Jezusem. po raz pierwszy złożył takie wyznanie. Chciałbym powiedzieć, że kiedy my dożywamy zbawienia, każdy z nas stanie się dzieckiem Bożym, to przyjdzie taki moment w naszym życiu, że my musimy się opowiedzieć, po czyjej stronie jesteśmy. Duch Święty pracuje nad każdym z nas, który oddał swoje życie Jezusowi i da w odpowiednim czasie i siłę i moc, jeśli my tego nie, w jakiś sposób nie zdławimy, jeśli my temu nie przeszkodzimy. I my musimy złożyć świadectwo. I to było pierwsze, co Nikodem zrobił. On bronił Jezusa. I jeśli byśmy popatrzyli do 12 rozdziału Ewangelii Jana, to w 12 rozdziale, w 42 wierszu, my czytamy takie słowa. Wszakże jednak i z książąt wielu ich uwierzyło, ale dla faryzeuszy nie wyznawali, aby zbóżnicy nie byli wyłączeni. A więc, jeśli by ktoś wyznał, że Jezus jest jego Panem, że Jezus jest Mesjaszem, to się łączyło od razu z sankcjami wyłączenia ze świątyni. To nie była taka łatwa rzecz. Dzisiaj jest tyle ludzi, którzy piszą, że jest niekościelny, nigdzie nie należy i tak dalej, ale wtedy to nie było takie łatwe. I wiele było tych, którzy wierzyli w Jezusa. Byli potajemnymi uczniami Jego, ale nie wyznawali to. Ale gdy dalej będziemy czytali tą historię związaną z Nikodemem, jeszcze do tego dojdzie drugi, to jest Józef z Arymatii, to dowiadujemy się, że ci ludzie, ci dwaj mężowie, oni byli takimi potajemnymi uczniami Jezusa, tak jak tutaj czytałem z tego 12 rozdziału, a oni byli przygotowani na jeden bardzo ważny akt, na dokonanie pogrzebu. I gdy my teraz czytamy historię ukrzyżowania Pana Jezusa, ja to byłby drugi temat, bo to, co wszystko się działo, jest w wielu miejscach napisane w Ewangelii, aby się wypełniło Pismo. Tam jest napisane, aby się wypełniło Pismo. Ale teraz jest taka sytuacja, że Pan Jezus wisi na krzyżu rozpięty. Z lewej i z prawej strony są złoczyńcy. I teraz przychodzi sabat i wiadomo, że ciała tych skazańców nie mogą być przez sabat na krzyżu. I wiadomo było, że skoro oni są ukrzyżowani, ci, którzy byli ukrzyżowani, no w zależności od kondycji fizycznej, od różnych czynników, oni żyli dosyć długo. Historyk Józef Flawiusz opisuje na przykład tych 70, którzy się zbuntowali i oni byli na drodze do Jerozolimy. Przy drodze było ukrzyżowanych 70. To Rzymianie ukrzyżowali ich za bunt przeciwko władzy. Jest napisane, że żyli 5 dni, 7 dni, a nawet dwa przypadki były, że żyli 9 dni. Tak rozpięci, nie? Tak jest opisane. A tutaj oni wszyscy byli. Trzej ukrzyżowani. Wiadomo było, że przez sabat oni nie mogą wisieć. I my tutaj teraz czytamy o tym, że i no, jest cała historia opisana, te słowa, te rozmowy, to spojrzenie tego jednego ze złoczyńców, który spojrzał i uwierzył. Spojrzał i uwierzył, bo on złożył takie wyznanie. Ale teraz na co chciałbym zwrócić uwagę co do tych dwóch mężów, Nikodema i Józefa z Arymatii. I chciałbym tutaj o tym powiedzieć, że kiedy, jaki był zwyczaj, jakie były prawa wówczas, że ci, którzy byli ukrzyżowani, to był najstroższy wyrok, najbardziej hańbiący i to był wyrok, który nie pozwalał na to, żeby tego skazańca w godny sposób pochować. I według kroniki która opisuje Golgotę i to miejsce straceń, tam pisze, że tam były dwa groby, które były stale otwarte. W jednym grobie wrzucano tych, których skazańców, gdzie wyrok wykonali, którzy byli ukamionowani i uduszeni do jednego, a jeszcze po śmierci było, a tych, którzy byli powieszeni i ukrzyżowani, wrzucali do drugiego grobu. I w jednym i w drugim wypadku to te groby były otwarte, te rozkładające się ciała. My wiemy, że Pismo mówiło o czym innym. Pan Jezus zapowiadał, że zostanie ukrzyżowany, a na trzeci dzień zmartwychwstanie. Ale teraz zgodnie z tą procedurą, jako osądzony, miałby być wrzucony do tego dołu. I my czytamy, że i tu jest opisana śmierć Pana Jezusa, ja tego wszystkiego nie czytam, chcę na coś innego zwrócić uwagę. My czytamy, że ci żołnierze, którzy mieli dobić tych skazańców i ściągnąć, to i jednego i drugiego dobili, to znaczy połamali im golenie, dobili ich i wrzucili ich do dołu. Do Pana Jezusa podeszli i my czytamy, że bok przebili, on już nie żył. I teraz co my czytamy? Tutaj w rozdziale, w Ewangelii Jana czytamy po tej całej historii, jak umarł Pan Jezus, z Ewangelii Jana w 19 rozdziale czytamy tak. Przyszedł też 38 wiersz, przepraszam. A potem prosił Piłata Józef z Arymatii, który był uczniem Jezusa, ale potajemnym dla bojaźni żydowskiej, aby zdjął ciało Jezusowe i pozwolił Piłat. Szedł wtedy i zdjął ciało Jezusowe. W Ewangelii Łukasza czytamy podobnie o tym, jak czytamy w Ewangelii Łukasza w 23 rozdziale, w 50 wierszu czytamy, a oto mąż imieniem Józef, który był senatorem, mąż dobry i sprawiedliwy, który był nie zezwolił na radę i na uczynek ich, z Arymatii był z miasta judzkiego, który też oczekiwał Królestwa Bożego, ten przyszedł do Piłata, prosił o ciało Jezusowe i zdjąwszy je, obwinął je prześcieradłem, a położył je w grobie w opoce wykuwanym, w którym jeszcze nikt nigdy nie był położony, a był dzień przygotowania i sabat nastał. I my czytamy jeszcze w Ewangelii Jana tutaj napisane, że przyszedł też i Nikodem, który był przedtem, przyszedł w nocy do Jezusa, niosąc mieszanej myry i aloesu około 100 funtów. Wzięli tedy ciało Jezusowe, owinęli je w prześcieradło z onymi rzeczami wonnymi, jako zwyczaj Żydom chować umarłych. A był na onym miejscu, gdzie był ukrzyżowany ogród, a w ogrodzie był grób nowy, w którym jeszcze nikt nie był położony. Przetoż tam dla dnia przygotowania żydowskiego, iż on grób był blisko, położyli Jezusa. Ja wiem, że ta historia jest wam znana, że tutaj bym nic nowego nie mógł powiedzieć, ale jednak chcę na coś zwrócić uwagę. Tutaj zauważamy jedno, że Nikodem i Józef urządzili pogrzeb Jezusowi. Pogrzeb urządzała w Izraelu najbliższa rodzina i pogrzeb odbywał się zawsze w dniu śmierci. Wyjątek stanowił tylko wtedy sabat. Jeśli ktoś umarł w dzień sabatni, to się czekało z pochówkiem do następnego dnia. I my tutaj dowiadujemy się, że Pan Jezus polecił Janowi swojemu uczniowi, żeby zainteresował się matką. Jan się zainteresował matką. To był ten, który był pod krzyżem Golgoty i Pan Jezus dał mu takie zlecenie. Ale trudno było, żeby Jan i jego matka, żeby zajęli się tym pochówkiem. My wiemy, że Piotr i pozostali uczniowie, oni tak z daleka czekali, tak z daleka obserwowali. A Pan Jezus musiał być włożony w grób i musiał być się wypełnić Pismo. I teraz ci dwaj, którzy byli potajemnymi uczniami, oni byli tak wysoko postawieni w tym społeczeństwie żydowskim i my się dowiadujemy, że Józef był ten, który nie zgadzał się na to, co z Jezusem zrobione, a więc było, jest taki dowód, taka wzmianka, że to nie było jednomyślnie załatwione, to teraz oni zajmują się pogrzebem Pana Jezusa. I można by powiedzieć, no cóż wielkiego, no pogrzeb Pana Jezusa, no trzeba nieboszczyka pochować. Ale w narodzie izraelskim była jedna taka, że było takie prawo, że jeśli człowiek dotknął się umarłego, to był przez 24 godzin nieczysty. Takie było prawo. A skoro był nieczysty, to on był wykluczony ze wszystkich obrzędów czy czynności, które, w których mógł jako Żyd uczestniczyć. A my wiemy, że w tym wieczór to był przeddzień sabatu, kiedy spożywano tego baranka paschalnego. A każdy, kto był nieczysty, to nie miał do tego prawa. On był z tego wykluczony. Żydzi byli w swoich ustawach, które i zarządzeniach, które wydawali, oni byli tak precyzyjni, że oni nawet przewidzieli, kiedy człowiek jest czysty, a kiedy nieczysty. Ponieważ dotykanie kamienia tego grobowca, który się zataczało, jak się dotykało, to się już było nieczystym. Ale w tym kamieniu był robiony otwór, tak jak w kamieniu młyńskim, i tam się przewlekało sznur, nie dotykając tego kamienia, i jeśli się ciągnęło ten sznur, to się zatoczyło i wtedy się było czystym. To tak wszystko było w zakonie przewidziane. A teraz zauważmy, że oni na to wszystko nie patrzą, ani Nikodem, ani Józef, ale oni robią to, co było potrzebne, żeby Pan Jezus został włożony w grób. I proszę zauważyć jedno jeszcze, że oni to robili na oczach wszystkich oskarżycieli, tych nauczonych w piśmie, tych, którzy skazali Jezusa. Oni patrzyli, co dalej będzie. Oni nie mogli przeciwdziałać temu, co Piłat, na co Piłat zezwolił, na ten godny pochówek. Ale i Józef, i Nikodym zostali wyeliminowani w tym uczestnictwie spożywania tego baranka paschalnego. A dlaczego im to nie było już potrzebne? Dlatego, że oni uwierzyli, że ta ofiara Jezusa Chrystusa została dokonana w tym momencie, kiedy Pan Jezus powiedział, wykonało się, kiedy ta zasłona oddzielająca miejsce święte od Najświętszego się rozerwała. To się stało na oczach tych wszystkich tysięcy ludzi, którzy byli na dziedzińcu świątynnym. I oni wiedzieli, że oni już nie muszą tego odprawiać, bo to dzieło odkupienia zostało dokonane. Oni temu uwierzyli. Oni temu uwierzyli, dzięki temu oni nie patrzyli na to, co powiedzą ludzie, jak ich odsądzą. Ani Józef, ani Nikodym już więcej nie występowali w Sanhedrynie. Oni zostali wyłączeni. I zauważamy, że ci ludzie, którzy, tak jak już czytałem z tego 12 rozdziału, którzy byli takimi potajemnymi uczniami, przyszedł taki moment, że oni się musieli zdeklarować przed swoje czyny na oczach wszystkich oskarżycieli. Ale dlaczego tak się stało? Aby się wypełniło Pismo. My wiemy, że Piotr i że ci, którzy byli z Jezusem cały czas, oni tak z daleka obserwowali, oni to wszystko widzieli, ale oni się w to nie zaangażowali. Ale Pan przygotował tych, którzy się z Nim wcześniej spotkali, którzy Go umiłowali, którzy się narodzili na nowo. A jeszcze jakiś czas byli tak w ukryciu, że oni teraz zadeklarowali po czyjej stronie są. I ja to chciałbym tutaj w tym wypadku podkreślić, że to jest taki piękny obraz. Nikodem przyszedł do Jezusa. Nikodem rozmawiał z Jezusem. On mu powiedział, musisz się na nowo narodzić. Ten proces tego narodzenia na nowo, to żeby się to zmieniało, to trwało jakiś czas. Trudno określić. Można by powiedzieć, że jeśli na początku działalności Pana Jezusa przyszedł Nikodem do Niego, a 3,5 roku działał, że ten proces u Nikodema trwał 3 lata. Może dłużej, te dyskusje nie są w tej chwili istotne, ale to był proces. My bardzo często oczekujemy, jeśli się ktoś narodzi na nowo, że on ma być taki, taki, taki. My już wiemy dokładnie, jak się ma ubrać, jak się ma uczesać, jak się ma w ogóle wyrażać i jak się ma modlić. To wszystko my już od razu wiemy, ale nie tak jest w Szkole Bożej. Każdy jest inny, każdy inaczej podchodzi. Jeden mój przyjaciel, no on już umarł, to był Amerykanin, który straszne życie prowadził. W każdym razie doszło do tego, że usiłował popełnić samobójstwo. I kiedy był w szpitalu, tam przyszedł pastor z miejscowego zboru, zaczął z nim rozmawiać, zaczął mu świadczyć. Mówił mu o tej wielkiej łasce, jaka go spotkała. Po pierwsze, że to życie, które sobie chciał odebrać, że zostało zachowane, a teraz mu mówił o życiu wiecznym i ten brat się nawrócił, i ten człowiek się nawrócił. I kiedy się nawrócił i wyszedł ze szpitala, to on mu mówi, ty teraz przyjdziesz do mnie do zboru i złożysz świadectwo. No, mówi, to on jeszcze tam mówił i on tam krótko świadectwo mówił, a teraz mówi, wezwiesz tych, którzy są tutaj, a którzy jeszcze nie są zbawieni. No, on to jeszcze też zrobił. Ten Amerykanin, bo to chodziło o Amerykanów, on był pochodzenia polskiego. I on mówił, no, ten pastor sterował, że on poprosił, żeby wyszedł ktoś. I on mówi, patrzcie, wychodzi taki człowiek chwiejącym wzrokiem, taki trochę na trochę pod działanie alkoholu, wyszedł do przodu. A ten pastor mu mówi, a teraz się za niego pomodlisz. On mówi, ja się pomodlić, ja ojcze nasz nie umiem, bo jego rodzice nie nauczyli, dorosły człowiek. Ktoś powie, no, czy to jest możliwe, że ktoś ojcze nasz nie umie? On mówi, ja nawet ojcze nasz nie mówię. Ty się masz za niego pomodlić. I on cię wtedy pomodlił, Boże, uczyń z tym człowiekiem to, co ze mną zrobiłeś. Ten się tak zerwał, on dożył zbawienia. Chciałbym powiedzieć jedno, my od ludzi, którzy dożywają zbawienia, dożyli zbawienia, my bardzo dużo oczekujemy. Ja wiem, że każdy wymaga wychowania, rozwoju, to jest normalne, ale my nie możemy od razu powiedzieć, ty tak, a tak masz się modlić. My to bardzo często robimy. I my bardzo często według tego oceniamy. I my mamy sympatię i antypatię i tak dalej, nie? I my chcemy, żeby się to działo tak, jak ja to przeżyłem. Każdy człowiek jest niepowtarzalnym egzemplarzem i każdy inaczej to przeżywa. Gdybyśmy z wami tutaj rozmawiali, a każdy by miał złożyć świadectwo, jak spotkał się z Jezusem, na pewno każde świadectwo byłoby inne. Ale wszystko by świadczyło o jednym, że Jezus jest ten sam i że każdy z nas ma tą możliwość narodzić się na nowo. I ja chciałbym jedno, już kończąc, powiedzieć, żebyśmy my patrzyli na to, czego nas uczy Słowo. I żebyśmy wiedzieli, że Boży plan zbawienia się toczy tak, jak Bóg to tym kieruje. Ja tylko na jeden moment zwrócę uwagę, kiedy Piłat ferował ten wyrok, że Jezus ma zostać ukrzyżowany, to on przestąpił prawo rzymskie, bo nie wolno było skazańców po wydaniu wyroku. Czy był obywatelem rzymskim, to w pierwszej kolejności, ale każdy, kto mieszkał na tym terenie, miał przez 24 godzin jeszcze prawo, mógł się odwoływać, mógł ubiegać się o uniewinnienie. A Piłat tego nie zrobił, on go wydał i go ukrzyżowali Kiedy? Wtedy, kiedy byli ci wszyscy ludzie składający ofiarę tego baranka paschalnego, którego mieli spożywać, to w tym czasie Pan Jezus umarł na krzyżu Golgoty. I Piłat musiał uczynić to, co było w Bożym planie zbawienia. I Piłat jeszcze napisał ten napis: Jezus z Nazaretu, król Żydów. Nie żydowski, a król Żydów. Tam było wyraźnie napisane. I my wiemy, że byli oburzeni, a to było napisane w trzech językach. To wszyscy mogli słyszeć. I to wszyscy mogli widzieć. I gdybyśmy popatrzyli, to Boże wyroki, to co Bóg zapowiedział, to się realizuje. I nawet bezbożnika na dzień Pan przygotowuje do wykonania swojego planu. I to miało miejsce. I kończąc teraz, chciałbym na jedno zwrócić uwagę. Każdy z nas, kto dożył zbawienia, to musi teraz dążyć do tego, żeby w jego życiu na co dzień następował rozwój. Pan Jezus mówi, musi się narodzić na nowo. On mówi o niemowlętku, o niemowlęciu. I każdy z nas wie, że jak się dziecko narodzi, to ono ma tylko takie ruchy i my teraz czekamy, że to dziecko będzie się rozwijać. To dziecko obserwujemy, czy ono rośnie, czy ono spożywa pokarm i tak dalej. Wszystko. I to jest dowodem, że żyje. Gdyby to niemowlę zostało w takim stanie, jak jest, to jest coś nie w porządku, prawda? No dzisiaj to pójdzie się do lekarza i tak dalej, ale my oczekujemy rozwoju. I tak samo nasz Pan oczekuje od nas rozwoju. Czy my się posuwamy naprzód? Czy w miarę tego stażu wiary to jest widoczne, czy my przynosimy owoce? Nie według tego, ile my mówimy, ale jakie owoce przynosimy. Pan Jezus mówi tak bardzo wyraźnie, że po owocach ich poznacie je. Nie po tym, ile kto mówi, ale jak żyje, jak postępuje. I to świadectwo tych dwóch mężów, którzy byli początkowo zastraszeni, oni byli tymi potajemnymi uczniami, oni byli zgodnie z planem, Bożym planem zbawienia, przygotowani na dzień śmierci Pana Jezusa. I oni wszystko wykonali. I my czytamy, że ten zastraszony Józef, który był tym potajemnym uczniem, to czytaliśmy z Ewangelii Łukasza, że on śmiało przyszedł do Piłata prosić o to ciało. I my czytamy, że Piłat kazał setnikowi sprawdzić, czy aby umarł, bo tak jakoś prędko umarł. I on zanim mu pozwolił zabrać to ciało, to on sprawdził, on już nie żyje, prawda? On to jeszcze sprawdził i my czytamy nawet, Piłat się dziwował, że tak prędko umarł, ale wydał to pozwolenie. I to wszystko działo się po to, żeby ten plan zbawienia został dokonany. I ten plan zbawienia, który został dokonany na krzyżu Golgoty, w tym momencie, jak nasz Pan powiedział, wykonało się, to jest aktualne dla nas do dnia dzisiejszego, dla Ciebie i dla mnie. Ale też dla Ciebie i dla mnie płaci jedno, żeby nie pozostawać w tym stanie początkowym, w tym stanie niemowlęcym, ale my się mamy rozwijać. I kiedy nas Pan powoła, nie wiemy, bo to się w różnych, każdy ma ten swój czas przepisany. Ale dla nas jest tak ważne, żebyśmy my żyjąc tu na tym świecie wiedzieli, że imię moje jest zapisane w niebiesiech, że imię moje zapisane i kiedy mnie Pan odwoła, że ja będę z Nim. A dopóki jestem na tej ziemi, pielgrzymuję, czy młody, czy stary, każdy z nas ma jakieś zadanie do wykonania. I dla nas jest takie istotne, żebyśmy się uciszyli, żebyśmy mogli słuchać naszego Pana. Jeszcze tylko przypomnę, jest taka wspaniała historia. Samuel, ten prorok, który był w Izraelu, on był chłopczykiem i on pełnił służbę świątyni. A ta służba polegała na tym, że drzwi otwierał i zamykał, prawda? To był jego początek. I my czytamy, że on był na każde zawołanie tego kapłana Heli. I on jak usłyszał głos Samuelu, Samuelu, co on zrobił? On przybiegł chociaż była noc, przybiegł do tego Heliego, mówi, słucham, co ja mam zrobić? I to było raz, i drugi, i trzeci. I tam jest napisane w tym drugim rozdziale Księgi Izajasza, proroka, że on nie znał Pana. On jeszcze nie znał Pana. Ale Heli kapłan znał. I on poznał, trzy razy go wołał, a przecież ja go nie wołałem. I on mówi, połóż się spokojnie, a jak jeszcze raz usłyszysz, powiedz, mów Panie, sługa Twój słucha. Chciałbym powiedzieć, że to jest dla nas taki wzorzec. Mów Panie, sługa Twój słucha. Ale czy jesteśmy gotowi słuchać? Z tym słuchaniem to trochę gorzej, prawda? No, jest różnie, nie? My nieraz tego głosu nie słyszymy. Ja już wczoraj wieczorem mówię o tym, że my żyjemy w takim zgiełku na co dzień w pracy, czy w szkole, czy gdziekolwiek kto ma zajęcia, że my jak przychodzimy do domu, powinniśmy się uciszyć, żeby usłyszeć głos tego naszego Pana. Ale tu trzeba włączyć magnetofon, tu trzeba włączyć radio, coś, żeby było jakoś w tej oazie spokoju, żebyśmy tego głosu nie słyszeli. A tu jest powiedziane, mów Panie, sługa Twój słucha. I Samuel tak zrobił. I on usłyszał ten głos. Ale to było co ciekawe, że on usłyszał coś, co dotyczyło kapłana Heliego. On był takim chłopcem, on to mu powiedział, Pan, co spotka dom Heliego. I jemu teraz to powiedzieć, takiemu starszemu, to nie taka prosta sprawa była, tak? Taki chłopczyk miał, Samuel miał powiedzieć Heliemu. Ale Heli to był też sługa Boży. Były problemy, nie nasza sprawa go sądzić, ale kiedy rano, my czytamy, on otwierał świątynię, on się bał oznajmić Heliemu, co mu Pan powiedział. I znowu takie nauczanie, takie pokierowanie tym Samuelem. Nie taj nic przede mną, co Pan ci powiedział. On mu taką radę dał, taką przestrogę. I on mu powiedział. I my czytamy potem o tym, że poznał cały Izrael. Od Dan, od góry, aż do Beerszeby na południe, że jest prorok w Izraelu. Jest ktoś, kto słucha głosu Bożego. I dla nas, my na każdy dzień, każdy z nas, różne statystyki podają, ile to decyzji człowiek w ciągu dnia podejmuje. Ale my podejmując decyzję, mamy mieć nastawiony nasz duchowy słuch na to, co Pan mówi. Są takie decyzje, my już z rutyny to robimy, ale my musimy podejmować decyzję, ale najpierw jaki jest głos naszego Pana. A żeby taką decyzję właściwą podjąć, to musimy powiedzieć, mów Panie, sługa Twój słucha, a potem jak usłyszymy, być Mu posłuszni. I ja wierzę, że Duch Święty kierował, Duch Boży kierował tak Józefy, jak i Nikodemem, i oni wykonali dzieło Boże. I to jest tak bardzo dokładnie opisane. I to jest po to pokazane nam, że i ten Nikodem, który zaczynał od tego nowonarodzenia, doszedł do takiego dojrzałego stanu i wykonał Boży, uczestniczył w tym Bożym planie zbawienia. Każdy z nas ma jakiś dział do wykonania i dzisiaj, teraz, bo póki my żyjemy, to żyjemy w czasie, kiedy jeszcze jest czas łaski, kiedy dusze mają być zbawione, i my mamy im w tym dopomagać. Niech Pan błogosławi to słowo. Amen.